Facet na luzie.
Niedzielne popołudnie to bardzo dobry czas na chwilę luzu i humoru. Dlatego do mojej audycji Facet na luzie zapraszam ciekawych ludzi, ludzi, którzy bez napinania mózgów czy też jakiejś takiej fałszywej skromności potrafią opowiedzieć o własnym życiu, o sukcesach, ale i o porażkach, o swoich pasjach, o rodzinie, dzieciach, pracy i innych sprawach, które nakręcają prawdziwych facetów. Sławomir Sieźniewski, kłaniam się nisko, a dziś kolejny taki gość. Najpierw go trochę poznajmy. Znak zodiaku, proszę pana.
Byk.
Hobby.
Z tym hobby to jest ciężko, bo ono się zmienia chyba troszeczkę na przestrzeni lat. Miałem hobby w swoim czasie, jakby pobudowałem dom. To zajmowałem się ogrodem osobiście i to mnie bardzo podobało się. I można było to nazwać takim hobby, ale mi przeszło. W tej chwili moim hobby, to może to jest niepolityczne i w ogóle zły wzór, ale jest nic nie robienie.
Wspaniałe hobby, muszę powiedzieć, wspaniałe.
Tak, całe życie dążyłem do tego.
Kim bym był, gdybym nie był tym, kim jestem?
Słuchaj, w młodości to ja chciałem być na przykład pilotem. Nawet wcześniej jeszcze to chciałem być furmanem, bo jak jeździłem do babci i to strasznie mi podobało się jazda na koniu i furmanki i tak dalej. Także nawet było coś takiego, co śmieli już wtedy z tego wszyscy. Potem chciałem być pilotem, a później jak przyszedł czas wyborów zawodu i studiów i tak dalej, to chciałem być bardzo lekarzem, ale jak sobie wyobraziłem, jak to jest ciężki zawód, to zrezygnowałem z tego. Natomiast clue mojego w ogóle życia to jednak była muzyka. I od małego ja wiem, że chodziłem, śpiewałem znane przeboje, to wtedy były typu przeboje, już nikt tego może nie pamięta. Na przykład Wozi Woda albo Ziemia do Kwiatów, jakieś takie rzeczy. Na pewno nikt nie wie, o co chodzi. Jakiś Gniatkowski, Rena Rolska i tak dalej. No, wczesne lata 60.
Z czego jestem dumny?
Jestem dumny z tego, co mnie spotkało i z miejsca, w jakim jestem. Bo jednak zawsze mi chodziło o to, co się stało.
Czego się troszkę wstydzę?
Wiesz, powiem megalomańsko, że chyba ja się niczego nie wstydzę. To, co się stało w moim życiu. Ciężko coś takiego, taki zrobić rachunek sumienia i wyszukać w sobie jakiegoś minusa, ale nie minusika, tylko minusa. Ja jakoś na tą chwilę nie pamiętam nic.
Ideał kobiety. Jakie dziewczyny ci się zawsze podobały?
No zawsze mi się podobały brunetki w czerwonych sukienkach.
O! Zawód wykonywany.
Muzyk.
Imię i nazwisko?
Waldemar Tkaczyk.
Szanowni państwo, panie, panowie, gościem w audycji Facet na luzie jest Waldemar Tkaczyk. Muzyk rockowy, basista, kompozytor, tekściarz, podobno najmniej małomówny członek zespołu Kombi.
Tak, ja ci powiem, że to wiesz, z czego to wynika. Ja w czasach burzy i naporu, czyli w czasach licealnych, bardzo dużo czytałem, głównie dużo poezji, wszystko przeczytałem od Norwida po Witkacego i właśnie to mnie kształtowało. Powiem ci, że podobał mi się jedno motto z Różewicza, że mowa jest źródłem nieporozumień. On to napisał i moim zdaniem jest to naprawdę bardzo słuszne spostrzeżenie. I dlatego ja tak troszeczkę jestem zamknięty. Po pierwsze, może mam taki charakter i podpasowałem sobie coś takiego, bo niektórzy mówią, ale trzeba przecież rozmawiać. Bo... Nie, jak się za dużo powie, trzeba mówić te rzeczy, które trzeba. A propos książek, jak czytałem, jak miałem tam 10 ileś lat, 15, pięcioksiąg z okolego oka. Indianie, wiesz, te sprawy. I tam mi się podobało to podejście do życia tych wodzów indiańskich, że oni się rzadko odzywali, ale jak się odzywali, to już konkretnie. To tak jak z samurajem, że nie wyjmuje miecza, jak wyjmie, to musi użyć go.
Facet na luzie.
Waldemar Tkaczyk. Waldku, potrafisz się śmiać z tego, że jesteś uznawany jako osoba małomówna na festiwalu w Opolu, który zakończył się kilka dni temu. Swój występ rozpocząłeś od słów ja mówię, tak?
Ja też mówię.
Ja też mówię, tak.
Bo Grzesiek pięknie zapowiada, zresztą tak jest to od lat, bo on ma dar do tego. Ja może też jakbym miał może mikrofon codziennie, to też bym inaczej to wszystko inaczej inaczej by wyglądało, ale tak nie jest, bo jednak jestem człowiekiem drugiego planu. Rolą Grzegorza jest być takim prowadzącym, wodzirejem i tak dalej, a ja rzadko się odzywam i tak mi kiedyś przyszło do głowy właśnie tam, że mówię, no powiem, że ja też mówię, no bo stoję, nic nie mówię. Może ludzie mówią, może on ma wadę wymowy, albo...
albo
nie umie mówić, albo jest jakimś debilem, no, że nic nie powie. No to mówię, ja też mówię.
Ale w zespole twój głos zazwyczaj jest słyszalny, prawda?
Nie chcę się przechwalać, ale tak.
No właśnie, jest. O tym porozmawiamy sobie. Chciałem się jeszcze zapytać o Opole, tym razem bez przygód, bo ty występując w Opolu prawie zawsze miałeś przygody. A
słuchaj,
to ci przecięli kabel.
Tym razem, jeżeli mam być szczery, to tym razem mieliśmy też nerwówkę i się wszyscy śmieli. Na szczęście ona tym razem nie dotyczyła mnie, tylko Grześka. Słuchaj, już przed wyjściem, już mamy wyjść, już kamery, a się okazuje, że gitara nie gra.
Jak to nie gra?
No nie gra, on ma bezprzewodowy system, stoimy już za kulisami, wszystko już jest zrobione, a gitary, nie ma sygnału gitary. I wiesz, jaka nerwowa?
No
to trwało
sobie
chyba z 2-3 minuty. I ci prowadzący już gadali, nie wiem o czym tam, bo dobiegało mnie, że my tam, wiesz, pijemy wodę gazową czy coś, czy bez gazu i nie wiadomo jaką. Wiesz, no bo nie wiedzieli, czym
po prostu tak, żeby
szyli
tak.
W ogóle, zresztą bardzo dobrze. Ale ludzie, którzy nas potem mówili, nie? To już było widać, co oni tam wygadawali, nie? A oni tak do końca nie byli przygotowani na jakieś mówienie o nas 10 minut, nie? I tam telefony i tak dalej, i szukali sobie różnych. I tak gitara w końcu zaskoczyło, ale tak naprawdę w ostatniej chwili, bo ci inspicjenci mówią, że żeby spokojnie wyjdziemy, dopóki tego nie naprawimy, no bo były próby i wszystko działało. A tam się okazało, że ekipa, ale nie nasza ekipa, znów ta ekipa moja ulubiona, nie będę nazwy wymieniał, bo im...
A to ja wiem, a to ja znam tych chłopaków.
No, oni tam obsługują Opole od lat. I tak jak ja miałem przygody z tym, że mi tam wybiał się kabel w trakcie utworu, bo nie zabezpieczyli go i to spadło, my mogli przynajmniej plastrem przykleić. Teraz widzę za każdym razem, już jest poprzyklejane. No ale wiesz, padło na mnie. To tym razem padło na Grzegorza, bo oni wetknęli jego przewody, bo tam co utwór, to zmieniał się wykonawca. No więc wiadomo, że lekki rozgardiasz panuje. I wetknęli po prostu te przewody. Obok pisało gitar, a oni obok wetknęli. Nie tam, gdzie gitar, tylko obok, w popłochu. I dopiero nasz techniczny w ostatniej chwili to skojarzył, bo zaczął iść po nitce do kłębka, no i odkrył to. I żeśmy wyszli. Także, no wiesz, to już od razu jest lekka nerwowa. No ale no, okej. Okay, no.
Wchodzicie na scenę i potem już nie ma siły, co?
No tak. No to wiesz, no my to mamy od początku. Mamy tyle różnych przygód i przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że trzeba sobie błyskawicznie dawać radę.
Ale ja pamiętam to Opole jako, mówiąc szczerze, taki za każdym razem skok, jeśli chodzi o zespół kombi. Wtedy jeszcze przez jedno i, bo na przykład jak wróciliście z wojaży zagranicznych, to Waldemar Tkaczyk tam na przykład miał taką piękną gitarę, zupełnie niespotykaną w Polsce. Jurek Piotrowski miał te elektroniczne bębny, tak? Wszyscy mieliście takie okulary fajne, niespotykane.
Mieliśmy to wtedy, no, szczęście w tamtych czasach, bo były ciężkie czasy, czasy komuny, gdzie, wiesz, paszportu nie można było dostać i tak dalej. To większość ludzi to wie, może młodzi nie wiedzą. A i myśmy mieli wtedy to szczęście, że jeździliśmy głównie wtedy do Berlina Zachodniego na koncerty, do klubów grać tam, bo była dosyć duża Polonia, która została po stanie wojennym. I po prostu przychodzili tam tysiącami na te koncerty, nie tylko nasze, bo inne zespoły też grały. I my, będąc tam, mieliśmy dostęp do tych głównie instrumentów, bo nam o to chodziło. I akurat padło tak, że w tych czasach ta muzyka syntetyczna zaczynała być popularna na Zachodzie. Styl z tym związany, w popie przynajmniej, ten New Romantic. I myśmy poszli trochę w tą stronę. Tam właśnie Sławek kupił sobie wtedy Profeta, to był taki naprawdę ekskluzywny instrument. Zresztą to było chyba od Tangerine Dream, bo oni wymieniali w tym momencie i nam tam zaprzyjaźnieni Niemcy z tego sklepu powiedzieli, że jest taka okazja, że tu jest instrument i on tam wyskoczył ze wszystkich pieniędzy, jakie miał, bo to strasznie drogie rzeczy były i kupił sobie ten instrument. To już zmieniło charakter brzmienia, bo myśmy byli, my jako gitarzyści byliśmy zafascynowani tym, bo na przykład bo to były pierwsze samplery wtedy. Sampler to jest takie coś jak mały magnetofon, tylko w instrumencie, że można nagrać swoją próbkę dźwiękową, jakąkolwiek. I on to zresztą potem wykorzystywał. To jest słynne na przykład w Black and White, że tam black, 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 blam, blam, blam. To jest nagrany głos, który jest przetworzony i go się wyzwalało klawiszem. Klawiszem, to już nie magneto. Były samplery, były no, jakieś już pierwsze sekwensery, gdzie można było powtarzać jakieś frazy melodyczne. I no w ogóle to brzmienie, to myśmy byli sami zafascynowani, czy Jacek Grzesiek, to nawet wtedy on kupił sobie też jakiś syntezator gitarowy, na który gra zresztą właśnie solówkę Black and White, jest na tym grane. Ona tak brzmi bardzo elektronicznie. Dzisiaj to może już jest to tak normalne, że nikt na to nie zwraca uwagi, ale kiedyś to była niesamowita rewolucja.
Tak, samo też szłeś w tą stronę. Tak. Gitara bezprogowa na przykład, tak?
Tak, ja to poruszę za moment, jeżeli chcesz.
Jasne.
Następnie były bębny elektroniczne, w tym wypadku Simons, firma taka robiła to. Oni robili to najbardziej tak, jak my to w swoim slangu mówimy, zawodowe brzmienie. Bo potem jak się pojawiły inne firemki, no to tak już to nie brzmiało, o wiele tańsze. Pierwsze właśnie takie dwa placki, jak myśmy to nazywali, to myśmy kupili ja ze Sławkiem na spółkę. Bo on też tam już nie bardzo z pieniędzmi. Grałem na początku ja na tym, bo pierwszy, nie Jurek Piotrowski, Jurek dopiero grał za 2-3-4 lata, jak myśmy to kupili. Pierwszy w ogóle utwór, Linia Życia, to ja tam grałem na Simonsie. I to na tych dwóch plackach, że lewa ręka to tam jest duży bęben, a prawa to jest werbel, nazwijmy to. Mhm. I ja na tym grałem i to live, nie do żadnych sekwencerów i tak dalej, jak się dzisiaj gra, tylko tak na żywca. To jest pierwszy użyć i ten na tym singlu to jest, że my gramy to wszystko z ręki, jak to my mówimy, bez żadnych sekwencerów. I ja tam pierwszy raz użyłem, potem na koncertach często, jak już Sławek programował syntezatorowy bas, bo też się okazał potężniejszy, dużo barw niż gitara basowa. I myśmy to wszystko szli bez żadnych uprzedzeń, a nie zahamowań, tak jak ja. Mówię, no lepiej brzmi, niech będzie. I ja w takich utworach grałem wtedy na tych Simonsach, dogrywałem tam jakieś przejściówki. Mhm. I to było, mogliśmy we trzech obsłużyć to. Następnie, jeżeli chodzi już o mnie, to ja zawsze też byłem zwolennikiem wszelkich nowości, śledzę zresztą to do dzisiaj, chociaż dzisiaj już jest tego mniej, ale wtedy byłem zafascynowany na przykład grą Jaco Pastoriusa. On pierwszy użył gitary bezprogowej i basowej, wyjmując zresztą progi z niej po prostu i lakierowując ten gryf. Ja zresztą wykonałem podobny krok potem, jaką już porządną gitarę. Potem następną, no to od tej pierwszej wyjąłem progi. I na tej gitarze jest nagrane Królowie Życia.
I tam jest taka twoja basowa, tak, solóweczka.
Solóweczka, mhm. Tak. No to jest takie wszystko pochodne od tego, od moich fascynacji. Potem...
No takiego Fendera też miałeś, 1400 marek, to była cena auta wtedy.
Tak, i potem kupiłem sobie, mam go do dzisiaj, bo ja gitar nie sprzedaję. Tą pierwszą bezprogową to mi ukradli niestety. Zaparkowaliśmy tak nieostrożnie gdzieś tam na dole, jeszcze nie było strzeżonych parkingów. Autobus, tak zwany ogórek, mhm. To wiesz, tam były tylko szyby, tam nie było żadnych ochron. No i ktoś w nocy się włamał i tylko moją gitarę ukradł.
Jakiś fan.
Tak,
niech go.
No. I wiesz, ta gitara rzeczywiście potem sobie kupiłem, tego pierwszego Fendera, takiego już zawodowego. Mam go do dzisiaj. No to on rzeczywiście kosował 1400 marek. To ja dałem tyle za pierwszy samochód.
Mhm. No była też ta gitara, taka łopata, jak to się mówi,
tak,
w żargonie.
Wymyślili też w tamtych czasach, firma Steinberg wymyśliła, amerykańska, taką gitarę bez główki. Tam się struny naciągało od tej drugiej strony na takie specjalne klucze, takie jak śruby. Coś takiego można porównać. Mówię to do ludzi, którzy nie bardzo są zorientowani, tak opisowo. I ta gitara w ogóle była wykonana z karbonu, z tych włókien sztucznych.
Czyli bardzo droga po prostu.
I tak, ona była, to fajnie przenosiło brzmienie, tam nie było, bo w drewnianych jest, nieraz są punkty, że tam nie wybrzmiewa, bo a to słój nie tak, a to a coś tam, bo no zawsze drewno to jest naturalna rzecz. Oni zrobili taki idealny instrument, ale on był właśnie ze sztucznego tworzywa. To było wtedy koszmarnie drogie, bo tak tu się to powtarza. Ta gitara wtedy w Berlinie Zachodnim, ona kosztowała 4000 marek.
Mhm. Czyli to 3 samochody były.
No, to jest w ogóle niewyobrażalna historia. Ale jak to Polak musi znaleźć
rozwiązanie.
Rozwiązanie. I mieliśmy takiego kolegę, bo my z którego z Mławy pochodzimy, on też z Mławy. I tam coś zaczęliśmy o gitarach mówić, on mówi, że on robi gitary, bo on się przeprowadził do Skierniewic, niestety już nie żyje, a szkoda, bo był wybitnym lutnikiem. I ja mu mówię, słuchaj, jest taka gitara i tak ten, on mówi, ale nie stać mnie na nią i tak dalej. On mówi, wiesz co, daj mi, wyślij mi zdjęcie, to ja ci taką zrobię.
I zrobił.
I zrobił. I to było tak, że on, słuchaj, z tą gitarą, to on przyjechał do Opola, jak myśmy mieli rano próbę, a wieczorem żeśmy wystąpili. To było wtedy tak, nie? Że na próbę przyjechał z tą gitarą, ja ledwo tam ustawiłem coś tam, zagraliśmy próbę i potem już grałem. Ale to była taka właśnie, wiesz, też sensacja, no bo w popie też dużo polega na tym tak zwanych bajerach, nie?
Tak, że zaskoczysz.
Jak się ubierzesz, to jest ważne, jaki masz ekstrawagancką fryzurę, czy ekstrawagancki strój, to wiesz, tym lepiej. No dzisiaj większość gwiazd na tym jedzie, nie? Że im jest oryginalnie, im dziwniej nieraz, to jest lepiej, no bo zwracasz na siebie uwagę. I elementy tego były wtedy widoczne, no bo myśmy tacy przyjechali, wiesz, właśnie tu Grzesiek okulary jakieś kosmiczne, Sławek na czarno, wiesz, w ogóle też jakieś okularki, te spodnie czarno-białe, które do dziś nosi, no, ale to nie są te same, podejrzewam.
A jednak.
Nie. Nie, żeby ktoś źle nie zrozumiał. To są po prostu taki look jest tylko, taki. I wtedy to każdy był charakterystyczny. No i tym się jak gdyby też wygrywało część występu.
Waldku, mówiliśmy o tym, jak to było, mówiliśmy o twoich gitarach, jak to się właściwie zaczęło? Jak ty, człowiek urodzony w Mławie, syn elektryka i gospodyni domowej, mający dwie siostry, Ewę i Grażynę, zajęłeś się w ogóle muzyką?
To chyba było przeznaczenie, to trzeba mieć powołanie, wiesz, do grania. Bo jak tak obserwujemy na przestrzeni lat teraz i patrzymy na innych ludzi, próbują niektórzy za wszelką cenę, czy rodzice ich próbują, żeby oni byli muzykami, sławnymi ludźmi i tak dalej. Jeżeli ktoś nie ma w sobie powołania, do niczego nie dojdzie. Ja zresztą z Grzegorzem, bo te nasze losy są muzycznie związane bardzo, my mamy, moim zdaniem, mogę powiedzieć, to powołanie. I obojętnie, czy my graliśmy, wiesz, za darmo, czy za 100 zł, czy dzisiaj gramy na szczęście za trochę lepsze pieniądze na koniec życia, to dla nas to nie jest istotne. Bo my do dzisiaj gramy i charytatywne koncerty, i za mniejsze, za...
To jest fan, zabawa po prostu, radość.
Tak, to jest radość, to jest po prostu... No tak jak ja mówię, to powołanie, żeby grać. To jest jedyna pasja.
Piotrek Łukaszewski, znany ci również, ciekawą rzecz mi kiedyś powiedział. On powiedział mi tak, że on nie przepracował w życiu ani minuty, bo on się ciągle bawił. Bawił się graniem, bawił się muzyką.
A propos Piotra, który znamy się przecież od lat też. On nawet z nami grał w Skałokerze. Mhm. No to jest moje motto przecież, sorry. I może on nawet to zasłyszał. Ja zawsze wszystkim naokoło opowiadam, bo jestem trochę mimo wszystko leniwy. Ja nie lubię ćwiczyć, nie lubię jakichś takich rzeczy, nie lubię się katować, no a już najbardziej nie lubię pracować, czyli tak normalnie. Ja zawsze mówiłem, że nie będę nigdy, mnie to odrzucało, pracować od 8 tam do 16 i tak dalej i udało mi się to. Nigdy w życiu w ten sposób nie pracowałem, chociaż nasza praca jest moim zdaniem czasami 5 razy trudniejsza i gorsza. Ja dopiero wczoraj przyjechałem z trasy. Byliśmy ponad prawie 2 tygodnie i mieliśmy dzień w dzień coś do zrobienia. Jak nie próba, to i to były 3 bardzo poważne występy, które nas stresowały, do których musieliśmy próby robić nawet, co w naszym wypadku nie jest takie oczywiste, bo my przecież te utwory gramy tyle lat. Teraz mieliśmy między innymi także nie dość, że mieliśmy festiwal w Sopocie, potem w Opolu, a jeszcze w między tym mieliśmy pierwszy ten koncert 50-lecia gdzie repertuar jest bardzo poszerzony, bo jak zagraliśmy go na Torwarze, pierwszy ten koncert w Warszawie, to się okazało, że tam jest 2,5 godziny grania, bo jeszcze są goście i tak dalej. I to wszystko dzień w dzień, następny dzień już normalny koncert, potem jeszcze coś, potem próba, potem jeszcze taki fajny koncert zagraliśmy z Mazowszem, to musieliśmy też dzień przedtem próbować z nimi. My i Mazowsze takie połączenie, ale bardzo fajne. Staramy się o to, żeby to telewizja nagrała, to ludzie wtedy zobaczą, o co tam chodzi, bo nawet wydaje się tak na pierwszy rzut ucha i wyobraźni, że to jest dziwne połączenie, ale nie, bardzo ładnie. To jest bardzo profesjonalny zespół. Naprawdę, mamy tylko jak najlepsze doświadczenie.
Mówimy trochę o historii, więc zapytam się ciebie, bo trochę lat minęło, bo oficjalnie to macie 50 lat, ale z Grzegorzem Skawińskim gracie 55 w zasadzie.
Słuchaj, to trzeba było dokładnie policzyć, a to nie jest...
Bo w Mławie się poznaliście, nie?
Tak, w Mławie, słuchaj, 1 września w liceum.
No właśnie. Jak ty z nim wytrzymujesz, a on z tobą przez te 55 lat, no?
Częste pytania są bez urazy i to już od lat, bo oczywiście to wiesz, nawet po 10 latach.
No właśnie, no wiesz, opowiada, że jesteście na próbie. Tak. I tak dalej, no jeździcie gdzieś i tak dalej.
Słuchaj,
i tak dalej.
Bo generalnie my się rozumiemy, dlatego zaczęliśmy pracować ze sobą, grać, mimo jakichś tam różnic charakterów i tak dalej, bo to jest nieuniknione, przecież nie ma dwóch takich samych ludzi, nawet bliźniaki, które ja mam, na przykład bliźniaki, to widzę, że oni też mają różne charaktery, natomiast w naszym wypadku mimo tych różnic jakichś tam, które uważam są normalne, ta idea tego wspólnego grania i wspólnego celu jest nadrzędna i ona nas zawsze łączy.
Czy nie miałeś takiej wątpliwości, że nie wiem, no okej, okay, to okej, okay, Grzegorz fajnie, ale chcę jeszcze mieć jakąś odskocznię, coś innego, bo Grzegorz szukał jakiejś
takiej alternatywy. Ja właśnie nie, wiesz, Grzegorz ma taki właśnie charakter, że on właśnie coś lubi robić jeszcze, jest pracoholikiem w ogóle, w przeciwieństwie do mnie. I lubi, wiesz, ćwiczyć, lubi robić, on nagrywał jakieś solowe płyty i tak dalej. Ja mam troszeczkę do tego inny, szczerze, może powiem to pierwszy raz na antenie i w mediach. Ja się rozczarowałem graniem takim właśnie i robieniem tego to na własny rachunek, bo muzykę, którą ja od dziecka lubiłem, to nie jest muzyka, która się podoba u nas w Polsce. Jeszcze w Mławie, to wiesz, wszyscy słuchali czegoś tam, a ja już Stevie Wondera, Chica Corea, jakieś takie rzeczy. Cały czas siedziałem po uszy w amerykańskiej muzyce, w jazzie, do dzisiaj siedzę w jazzie. Potem były ta fascynacje basistami, typu Jaco Pastor, jazz rockowa grupa, niesamowita, czy Chick Corea, Stanley Clark. Później się pojawili funkowi muzycy, tacy jak Marcus Miller. Tak a propos 3 lipca będzie w Warszawie i się wybieramy na to. I ja żyłem tamtą muzyką. W basie szperałem, przecież jeden z pierwszych byłem na kciukiem zagrałem. Tak. 50-15 jest tego dowodem. Ile to lat temu było. Tu, wiesz, fretless, czyli ten bezprogowy bas, Królowie Życia. I byłem napakowany w ogóle. Ale tak patrzę, a to do ludzi w ogóle nie trafia. Wiesz, to grasz w klubie, takie coś, przychodzi ci... Sorry, to jest taka refleksja. Gorzka raczej. Przychodzą ci ludzie, poklepią cię po plecach, że fajnie, a ty widzisz, że oni i tak nic nie kumają. Naprawdę. To jest wąska grupa ludzi, która w ogóle cokolwiek kojarzy i to niestety na Zachodzie. Na Zachodzie tak, to przechodzą te rzeczy. U nas nie. U nas z różnych względów, o których też można było to godzinami mówić, jest zaniżony poziom muzyczny. Wszyscy się dziwią, dlaczego polskie zespoły nie robią kariery. U nas po prostu ten poziom muzyki, którą się lansuje, jest bardzo niski. Ja też, jak radia słucham, nawet dzisiaj jechałem, to znowu, jak jechałem do ciebie, słyszę jakiś utwór Tiny Turner sprzed 30 lat. No to jak może nowe pokolenie, które ma napakowane jest czymś takim, robić jakieś nowe trendy? Na Zachodzie tak, bo oni zupełnie czym innym nasiąkali, a u nas właśnie ta młodzież nie nasiąknęła tym. I dzisiaj są jakieś pierwsze jaskółki, ale z kolei nie ma na to odbiorców. I to jest złożony temat. Wtedy też tak było i ja po prostu się wewnętrznie rozczarowałem. I mówię, nie warto, po prostu nie warto. Co ja będę jeździł do klubu, sam nosił sprzęt, rozstawiał go ten, zagram, spocę się w ogóle, wypruję z siebie flaki.
A wszyscy będą ziewać, tak?
A część przyjdzie, część nie bije, część postawi ci piwo, powie, ale fajnie, nie? Mhm. To myśmy zresztą tak, co Sławek nie opisuje w swoich, Łosowski, w swoich biografiach, ale dlaczego myśmy zmienili akcenty na kombi? Bo też ta muzyka akcentów była szalenie ambitna. To był taki elektroniczny wtedy free jazz. To była szalenie trudna muzyka, nawet dzisiaj. No to były, wiesz, to były szepty, krzyki, warszawska jesień. I myśmy te słowa, które ja mówię, to myśmy wtedy już doszli do tego, że gramy, wiesz, przyjdzie 5 studentów.
Tak, za ambitnie.
I poklepią cię po tym, a nie masz za co żyć. To są prawdziwe powody zmiany na przykład podejścia. Fakt, że komercyjnie podeszliśmy do tego, bo niektórzy mogą powiedzieć, ale jak to, o, mało ambitnie. Oczywiście, bo to chodziło o to, czy będziemy grać, czy nie będziemy grać. Miałem mnóstwo kolegów, z którymi grałem i w Mławie, i potem, i oni nie wytrzymywali życiowo, bo musieli z czegoś żyć. A my po prostu zebraliśmy się wtedy właśnie i mówimy, słuchajcie, jeżeli mamy w ogóle grać, no to zmieńmy w ogóle profil i grajmy na bardziej komercyjny. Mhm. I tak akcenty zmieniły się w kombi.
A dzięki temu powstało mnóstwo przebojów, ale nadszedł
taki... Ale to właśnie nam o to chodziło.
Tak.
Róbmy przeboje, żeby one były kupowane, żeby były popularne. No i tak się stało.
Dlaczego Skywalker nie wyszedł w sumie?
To było coś takiego. Myśmy z kombi, troszkę ta formuła zaczęła się wyczerpywać. Pojechaliśmy wtedy do Stanów i znowu ta reakcja na to, co tam żeśmy zobaczyli. Zaczęliśmy chodzić po klubach, po koncertach. Zobaczyliśmy, że jest zupełnie ten inny świat muzyczny. Wiesz, no, Grzegorz tam był na paru takich koncertach typu Steve Vai, Joe Satriani.
Czyli znakomici gitarzyści.
Tak. I go to strasznie wywróciło mu wszystko w głowie.
No on też świetnie grał, tak? Tak jak mówiłeś, świetnie technicznie i tak dalej.
Świetnie. Grzegorz jest bardzo dobrym gitarzystą, świetnym. Jego z pierwszych idoli. Oprócz oczywiście Hendrixa, Claptona i to był na przykład Aldi Mola, który grał z Chickiem Corea, takie trudne bardzo rzeczy. To był wirtuos, znaczy jest, bo on żyje na szczęście jeszcze i gra czynnie. I on wtedy nabuzowany tymi sprawami mówi, słuchaj, a może byśmy coś takiego zrobili, nie? Że zmienili, że już tutaj no tyle lat gramy, jest akurat był taki zniżka popularności i tak dalej, bo ja mówię, wiesz co, niezły pomysł, nie? Spróbujmy, a co nam szkodzi? Już wtedy nam tak było w głowie, że na stare lata. A to był, ile to lat temu
tak,
był. Mówimy, dobra. No i suma summarum, żeśmy się rozstali, potem zaczęliśmy robić Skywalker. Ale swego rodzaju przekleństwem okazał się
Grzegorz, jego głos.
Jego głos. Bo był na tyle charakterystyczny, że nawet ten podkład, jak on był bardziej rockowy,
to wszyscy
mówili, że to jest nowe kombi, nie? Albo kombi w ogóle. I ciągle myśmy szukali, były próby szukania wokalisty nowego. Mimo, że, wiesz, nawet było parę przebojów, które zaistniały z Skywalkera. Bo wtedy były też programy w telewizji i radiowe, jakieś konkursy przebojów. Taki substytut list przebojów takich tych sprzedażowych. Ale już się pojawiały te rankingi też. I nawet to nieźle szło. Ale mimo wszystko ciągle jednak... To nie było to uderzenie, na które myśmy czekali, bo nawet mieliśmy tam innych po drodze wokalistów, ale jakoś nam się też nie układało. I szukaliśmy i w końcu żeśmy trafili na Agnieszkę.
No właśnie, pojawiła się ona.
Pojawiła się ona, tak. I myśmy byli w trakcie akurat przygotowywania kolejnej płyty Skywalkera i jak to usłyszeli w wytwórni, że jest wokalistka i tak dalej, i usłyszeli pierwsze tam demo, które myśmy zrobili, no to dyrektor Andrzej Paweł Wojciechowski wpadł na pomysł, żeby w ogóle zrobić nową, następną rewolucję, żebyśmy my się usunęli w cień i żeby ona była frontmenką. I to był ich wymysł. I przy okazji ta nazwa taka, że to ona, potem z kropkami, bo to było wtedy takie modne, ONA, nie ona. I był marketing bardzo dobry, dobrze wymyślany, bo na pierwszym singlu, a wtedy single jeszcze się wydawało na formie takiej płyty CD i na okładce nie było napisane, kto gra. Tylko wokal, wokalistka, gitara, gitarzysta, bas, basista. To był taki nasz psikus w stronę dziennikarzy muzycznych. Bo wiadomo, że jakby zobaczyli znowu, że tam za tym stoi kombi,
tak, to zaraz by było tak.
No, oni tam coś znowu wymyślili, tu dziewczynę wzięli, wykorzystują coś, ale sami tam no, już ratują się jak mogą, nie? Mhm. A A dzięki tej tajemniczości...
Oni pisali o zespole, o niej właściwie.
Musieli wydać opinię. Co, o co chodzi, nie? Czy to się podoba, czy się nie podoba. Nie obciążone niczym. No i to wypaliło. To wypaliło, bo ten pierwszy utwór Drzwi, on wszedł od razu na listy przebojów. Wszyscy byli zaskoczeni. Łącznie ze świadkiem muzycznym. Bo na przykład ja otrzymałem takie dwa telefony, jak to się już okazało, jak wyszła duża płyta i był opis płyt i tak dalej, że to my tam gramy, to zadzwonił na przykład Janek Borysewicz do mnie i mówi, słuchaj, mówi, to ja słucham tego numeru i mówi, myślę sobie, czas umierać. Mówi, jak młodzi, tak mówi, wypie, to ja już w ogóle nie mam co tu robić. Ale żeście wybiedali. A to patrzę z kawa, nie? Mówię, o, to okej. Okay.
No dobra, to zadam ci jedno pytanie. Powiedz, to wy żeście zdeprawowali Agnieszkę, czy ona zdeprawowała was?
Trochę to było tak obopólnie. Aha. Trochę obopólnie, żeby być, wiesz, szczerym i tam się...
Ale ty nie masz nic przeciwko nauczycielom generalnie.
Ja ci powiem, nie. Tutaj, żebym był szczery, bo ja ostatnio trochę za bardzo jestem szczery, ale tak się trzymam już na starość tego, że nawet jak prawda jest nieprzyjemna, to mówię tą prawdę. Paradoks jest też kolejny taki, bo ja z wykształcenia, zresztą jak Grzegorz, bo on potem też poszedł w tym samym kierunku, skończyłem pedagogikę. I w sumie jestem nauczycielem z dyplomowanym.
Rozumiesz? Czyli też oberwałeś, tak?
Ale
wtedy na scenie.
Ja od początku w podstawówce się bardzo dobrze uczyłem na samych piątkach i potem jak przyszedłem do liceum, też mi się wszystko przestawiło, bo ci nauczyciele, to było akurat liceum ławskie, bardzo dobre zresztą, ale ci nauczyciele byli zdziwaczali. Doznałem kolejnego rozczarowania. Właśnie uciekłem potem w te książki, w te poezje, o której ci mówiłem. No i się zaczął zespół, który on mnie odciągnął też od nauki, ale już tam widziałem, że ci nauczyciele są w większości pokręceni. Dlatego, bo poruszyłeś sprawę Agnieszki i to słynne fuck off nauczyciele. Ona też swoje przeszła. Rozumiesz, gdyby nie jej przejścia trudne w różnych szkołach, a była dużą indywidualnością, bo szkoła właśnie zabija, przynajmniej na etapie liceum, zabiła indywidualność. Ja pamiętam sam, przecież do dzisiaj mi to brzmi, na początku od razu, nauczyciel zawsze ma rację. Jakoś tam starałem się wymigać, jakoś to skończyłem, potem te studia, ale myśmy zawsze chcieli grać. I ta reszta była... inna. Ja nawet, chociaż na studiach też się migałem, bo nie chodziłem na wykłady, a na przykład taka kierowniczka tego naszego tam wydziału, najważniejsza, też zresztą stara panna właśnie, bo to jest takie, to się powtarza. Bo ja im potem na takim końcowym egzaminie dopowiedziałem, co tobie mówię, że dlaczego kłamałem, bo ja kłamałem i tak mówię, nie chodzę na wywiady, a tak naprawdę grałem i nie miałem czasu na to, bo żeśmy dużo jeździli. Mówiłem jej, że mam trudną sytuację życiową, że muszę w stoczni pracuję rano. Taki tam makaron na uszy, nie? Ona coś oczywiście łykała, a potem się dowiedziała prawdy naraz, bo myśmy zaczęli być popularni. I przy którymś tam egzaminie mówi, wie pan, ja wiem, co to jest ten pana chory ojciec. Pan przecież ten, a ja mówię, tak, ale jakbym nie skłamał, to pani by mi nie zaliczyła, nie uwierzyła w to. Czyli co, kłamstwem mogłem to załatwić, a nie kłamstwem, nie? Mówię, i tacy właśnie jesteście nauczyciele. Ja, który robiłem w tym momencie dyplom, nie? No i to są takie, to są prawdziwe rzeczy, które przechodzi moim zdaniem setki tysięcy uczniów chyba na całym świecie.
Waldek, czas nieubłaganie biegnie. Chciałem się ciebie zapytać trochę o współczesność. Po pierwsze o twoje dzieciaki, no bo przecież grasz z synem, ale Wojtek Korzeniewski ostatnio mówił, że twoja córka to jest no prawdziwa petarda na bębnach.
Tak, no tak się fajnie ułożyło, że moje dzieci są utalentowane. Nasiąknęły na pewno tym wszystkim, co widziały od małego, tym moim graniem. I chodziły na koncerty. No,
a ty wcale nie chciałeś, żeby one były muzykami podobno. To nie, Janek Kluta przyniósł pierwszą perkusję podobno jaką dziecięcą.
No prezent Adamowi przyniósł prezencik, bo Adam zaczął grać na bębnach, to znaczy pałki i tam na taboretach, na czym tam dało. zresztą zniszczył tych laboratów kilka po drodze. No, ja nie chciałem w sensie takim, że żeby nie przymuszać, bo ja widziałem już na przykład moi znajomi, muzycy, wysyłali swoje dzieci już od siódmej klasy, a te dzieci, no, męczone, no, z reguły po paru tam latach one albo, nawet jak pokończyły, to pokończyły gdzieś tam z musu, grają w orkiestrach albo robią zupełnie co innego. I ja chciałem doczekać tego momentu, żeby widzieć, że oni naprawdę chcą. Że naprawdę chcą. No i w Adamie się to okazało, bo on jest najstarszy, że jako pierwszy okazało się, że on rzeczywiście bardzo chce grać na tej perkusji. Tam oczywiście Janek Pluta mu na prezencik przyniósł tam jeszcze taką małą perkusyjkę. To o tym się mówi, bo to o dzieciach się tak fajnie mówi. Potem ja mu kupiłem już pierwszą taką normalną perkusję zawodową i on już wtedy zaczął grać. Posłałem go tam na lekcje, bo nie do szkoły muzycznej takiej państwowej, tylko prywatne lekcje i tam w szkole było takie ognisko muzyczne, on tam chodził, uczył się przy okazji grać troszkę na klawiszu, bo jak to wiadomo, poznawać nuty, te rzeczy. No i ja w sensie jakim nie chciałem. Nie chciałem taki, żeby był ten nepotyzm, który może tak się z daleka w tej chwili już wydawać, że mówię jedno, a robię drugie. Ale to był naprawdę przypadek, bo moje intencje były takie, żeby on nie grał ze mną, żeby to nie miało wpływu. No ale tak się złożyło, że akurat Janek Pluta bardzo zachorował w pewnym momencie ciężko i Adam już miał te swoje lata, już był po szkołach muzycznych. No wszystko miał w jednym paluszku, bo te utwory znał. I był akurat wyjazd do Stanów, chyba tam w ciągu tygodnia. No i trzeba było zmienić. No to wiadomo, naturalny wybór. Ty już wszystko umiesz, myśmy tam chyba nawet próby nie zrobili. I pojechaliśmy i on od tego czasu po prostu został. To był w zasadzie przypadek. A z Anią jest z kolei też inna rzecz, bo jak ja już grałem, Adam też wyjechał, bo potem jeszcze w Warszawie studiował trochę na jazzowej takiej szkole, to ona w tym czasie, ponieważ w piwnicy w domu był cały sprzęt, bo myśmy tam robili próby i z ANA, i z kombi, i w ogóle wszystkie skałokery, bo miałem warunki do prób i ona schodziła sobie i się okazywało, że ćwiczyła na perkusji, wręcz pokryją mu. Bo naraz się okazało, że ona gra na perkusji, bo tam zrobili jakiś pierwszy zespół, a w tym momencie doszła do tego, że jest normalną, etatową perkusistką u Michała Szpaka.
No właśnie, tylko można powiedzieć, że Robert został normalny, tak? Bo
Z Robertem jest troszkę inaczej, czego ja oczywiście żałuję, bo tak mówię, że nie, ty mówisz, że zacząłeś, że ja nie chciałem, żeby dzieci grały, a ja chyba bardzo by chciałem, ale szanuję wybór każdego i czekałem na ten moment, kiedy ktoś wybierze. I Robert, mimo że ma super słuch, tak samo i mógłby grać, on jakoś w to nie poszedł. On ma inny troszkę charakter, taki jest straszny indywidualista, a poza tym zakochał się w motoryzacji. I on jest fanem samochodów, jeździ na jakieś rajdy, na spotkania, ma taką grupę tam swoich znajomych i on jest perfekcyjny, jeżeli chodzi o samochód. Nawet jak już był malutki, przecież to on się nauczył czytać w wieku 4 lat z tablic samochodowych, bo się pytał, co tam jest napisane. I z tych liter sobie układał i potem on czytał od 4 roku życia. Ale na przykład jak oglądaliśmy jakikolwiek film amerykański, to on po klamce potrafił samochodu, co to jest za samochód.
No i się stało. No. Powiedz, świętujecie 50-lecie, a co potem? A co dalej?
Słuchaj, my żartujemy, bo te pytania teraz spadają, że następne 50 lat. Takie troszkę śmieszne, wiesz, no bo i straszne. Bo wiadomo, że tych 50 lat nie doczekamy, przynajmniej na scenie, na pewno, a w życiu też już raczej nie. Ale chcemy jak najdłużej grać, na pewno. Bo ta i popularność nasza i nasza kondycja, nic tu jeszcze nie rokuje, że możemy to zakończyć szybko. Bo na przykład w tym roku mamy dużo koncertów zabukowanych już w tej chwili. No wiadomo, że jak w tym roku, no to następnym to przecież nie spada do zera. Mhm. Jeszcze będziemy co najmniej grać w zasadzie dotąd, dopóki nam zdrowie pozwoli. Także to nie jest takie określone. No, nie chcę tutaj zapeszać, ale po prostu dopóki będziemy sprawni, to będziemy grać.
Ja to wobec tego kolejnych przebojów, kolejnych sukcesów wam życzę. Waldemar Tkaczyk, muzyk rockowy, basista, kompozytor, tekściarz, obecnie grupa Kombi, był gościem audycji Facet na Luzie. Waldku, serdecznie ci dziękuję.
Dziękuję wszystkim, pozdrawiam.
Ja również pozdrawiam. Do usłyszenia w kolejną niedzielę.